Witam Państwa serdecznie na kolejnej kawiarni naukowej i tych Państwa, którzy przyszli, i tych Państwa, którzy mam nadzieję oglądają nas online. Ja się nazywam Zuzanna Teplic, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki, a przy okazji jedną z osób, które kawiarnię naukową prowadzą. I chciałam zacząć wyjątkowo, nie tak jak zwykle zaczynam, ponieważ w zeszłym tygodniu, dokładnie 13 maja, 90 lat ukończyła pani profesor Magdalena Fikus, bez której kawiarni by nie było, a pewnie też nie byłoby w ogóle festiwalu. Osoba absolutnie wyjątkowa, mam cichą nadzieję, że dzisiaj też nam towarzyszy. Nie będę proponować, żebyśmy zaśpiewali 100 lat, ponieważ mam takie poczucie, że to nie jest nasza najcenniejsza umiejętność, żeby zbiorowo śpiewać 100 lat, ale mam taką propozycję, żeby jej zaklaskać. Pani profesor Fikus jest z nami stale, czasem krytyczna, ale na ogół wspomagająca i z różnymi fantastycznymi pomysłami, kto jeszcze w kawiarni mógłby wystąpić, więc stale jest z nami jako jedna z osób, które stworzyły kawiarnię i przez całe lata ją prowadziły. Chciałam powiedzieć, zanim oddam głos panu profesorowi, jak już żeśmy ustalili, lekko jesteśmy spóźnieni, bo 12 był zamach majowy, a dzisiaj jest już 18, no ale 6 dni chyba nam państwo darują. Natomiast chciałam powiedzieć, że dotarliśmy do takiego punktu, czy też dotarłyśmy z Agnieszką Wiedorowicz do takiego punktu, że już wreszcie wiemy, co będzie na pewno w przyszłym miesiącu, 15 czerwca. Tak chcemy, żeby ten czerwiec był związany z przyrodą. Nie wiem, kto z państwa był, bo to było w 23 roku, na takim spotkaniu do Tanga Trzeba Dwojga o roślinach i współżyciu roślin ze sobą. To było fantastyczne spotkanie z naszymi kolegami z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli ktoś tam jeszcze nie był, to naprawdę jest to fantastyczne miejsce. I bardzo zachęcam, żeby pójść i zobaczyć, jak fantastycznie jest zrobiony, jak fantastycznie różne rzeczy tam kwitną. Profesor Zych zgodził się wystąpić i będzie mówił o tym, co mówią do siebie rośliny, czyli o języku roślin. 15 czerwca, już teraz zapraszam, ale oczywiście informacje będą na stronie naszej i wszyscy państwo, którzy swój mail zostawili dla nas, dostaną oczywiście też informacje mailowo. A teraz już nie zagadując, poprosimy pana profesora o wystąpienie. Myślę, że nie trzeba pana profesora przedstawiać, ponieważ przeczytałam sobie dokładnie oczywiście w Wikipedii, że jest osobą znaną powszechnie, a ja chcę powiedzieć, że jak się to rzadko zdarza, nie tylko jest profesor osobą znaną i specjalistą w dziedzinie, ale także różne osoby prosimy o występowanie, Agnieszka i ja, a muszę powiedzieć, że to była prawdziwa przyjemność, ponieważ napisałam, dostałam odpowiedź, że tak, napisałam, czego oczekujemy, dostałam prawie że tego samego dnia wszystko. Chcę powiedzieć, że naukowcom to się bardzo rzadko zdarza. Więc tym bardziej bardzo panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za te miłe słowa. Oczywiście z przyjemnością opowiem państwu trochę, może nie tyle o samym zamachu stanu, którego setna rocznica przypadła 6 dni temu, ale o kontekście tego zamachu stanu i o dyktaturze Piłsudczyków na tle innych podobnych systemów swojej epoki. No bo na pewno państwo wiecie, że Polska pod rządami Piłsudskiego, Polska po roku 26 nie była wyjątkiem na mapie Europy. Właściwie gdyby spojrzeć na tę mapę pod tym kątem, no to okaże się, że raczej wyjątkiem były systemy demokratyczne, znaczy raczej wyjątkiem były państwa, w których demokracja parlamentarna utrzymała się przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Bowiem na 30 większych państw europejskich, pomijam w tym zestawieniu takie no, typu Watykan, San Marino czy Andorra, więc na 30 większych państw europejskich 18 w trakcie dwudziestolecia międzywojennego osunęło się w dyktatury, jeśli można tak nieco przenośnie to ująć. W niektórych przypadkach, w niektórych krajach dochodziło nawet parę razy do obalenia systemów demokratycznych czy do zastępowania jednej dyktatury drugą. Przykładem może być Hiszpania, gdzie najpierw w 1923 roku powstała dyktatura wojskowa generała Primo de Rivery. Później w roku 30 przywrócono demokrację parlamentarną i wprowadzono republikę, a później w roku 1936 wybuchła wojna domowa, której zwycięzca generał Francisco Franco znowu ustanowił system autorytarny, ustanowił dyktaturę wojskową. Więc tych państw było, tak jak powiedziałem, 18. Pierwsza była wśród tych dwudziestowiecznych dyktatur Rosja, w której bolszewicy przejęli władzę w listopadzie, według naszego kalendarza, 1917 roku. Ostatnim państwem na tej liście była Czechosłowacja, gdzie późną jesienią 1938 roku, już po konferencji monachijskiej, również upadła demokracja parlamentarna. To jest ten ostatni fakt, powiedzmy, mniej znany, ale również państwo czechosłowackie przestało być pod koniec swojego istnienia państwem demokratycznym. Te 18 państw można dzielić na bardzo różne sposoby, znaczy może na kilka sposobów. O, tak, znaczy taki najbardziej znany podział to jest podział na państwa autorytarne oraz państwa totalitarne. Państwa totalitarne, które cechowały się, można powiedzieć, większą brutalnością, agresywnością, opresyjnością, jeszcze będę o tym mówił, no ale powiedzmy, że to są takie pojęcia, które wskazują na ich no właśnie taki bardziej agresywny charakter, a także taką intencją, aby zmieniać rzeczywistość społeczną i polityczną, którą zastały, na przykład, żeby dążyć do wytworzenia nowego człowieka, nowego społeczeństwa. Zazwyczaj wskazuje się trzy takie państwa, czyli w kolejności pojawiania się ich na scenie europejskiej Związek Radziecki wraz z ideologią bolszewicką, czy też komunistyczną, dalej faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy w roku 1933, ale też niektórzy badacze są skłonni uważać, że pewne cechy totalne występowały też w innych systemach, chociażby w Hiszpanii generała Franco, którą inni z kolei badacze klasyfikują jako państwa autorytarne. Te państwa autorytarne z kolei zazwyczaj są definiowane jako dyktatury bardziej konserwatywne, bardziej nastawione na to, żeby zachowywać istniejący status quo, żeby nie dążyć do jakichś eksperymentów społecznych i również nie dążyć do podbojów, co z kolei odróżniało je od tych państw totalitarnych. To nie jest podział ostry i w tym podziale no, da się wykazywać różne takie formy przejściowe, tak jak właśnie chociażby ta Hiszpania generała Franco pod pewnymi względami, pod względem opresyjności, ale pozostańmy przy tej takiej uproszczonej, przy tym uproszczonym obrazie. Drugi podział, który można zaproponować, to jest podział ze względu na to, kto przejmował i sprawował władzę w tych państwach. I tutaj zazwyczaj wyróżnia się trzy typy rządów. Po pierwsze, to były dyktatury królewskie, które występowały raczej na południu, znaczy występowały po prostu na południu Europy. To są przypadki Jugosławii, Bułgarii, Albanii i Jugosławii, Albanii, Bułgarii i Rumunii. Czyli takie kraje, w których w pewnym momencie monarcha przejmował władzę w państwie i ustanawiał reżim niezależny od parlamentu. Czyli jak widzimy, dyktatura nie musi oznaczać pozbycia się monarchy, króla. To dyktatura może być też sprawowana przez króla lub może być sprawowana obok króla. To jest z kolei tym przypadkiem, kiedy istnieje monarchia, a mimo wszystko jest dyktator. Były oczywiście Włochy Mussoliniego. Ale wracam do tego podziału na różne rodzaje dyktatur w zależności od tego, kto sprawuje władzę. Więc mieliśmy dyktatury królewskie, dalej były dyktatury wojskowe, bo z tradycji hiszpańskiej, południowoamerykańskiej nazywane juntami. Takie dyktatury, no to chociażby właśnie rządy generała Primo de Rivery, o których mówiłem w Hiszpanii, czy rządy późniejsze generała Franco w tym samym państwie. Czy, znaczy jak zaklasyfikować polskie rządy piłsudczyków, to za chwileczkę powiem. Natomiast oprócz tych dyktatur wojskowych i królewskich jeszcze istniały tak zwane dyktatury prezydialne, czasem mówi się też o prezydenckich, ale nie zawsze były to dyktatury, które ustanawiali prezydenci. Czasem to byli premierzy lub inni politycy i to były takie państwa, w których no właśnie w pewnym momencie władzę przejmował wysoki urzędnik państwowy, nie chcąc już funkcjonować w systemie konstytucyjnym. Ustanawiał jakiś swój własny system rządów. Przykładem może być sąsiednia Litwa, w której też zresztą w 1926 roku doszło do zamachu stanu i do ustanowienia rządów Antanasa Smetony, właśnie człowieka, polityka, który wcześniej był prezydentem i powrócił po zamachu na urząd prezydenta, ale już nie dzieląc się władzą z parlamentem, nie odpowiadając przed parlamentem. Dlaczego w dwudziestoleciu międzywojennym doszło do takiego rozkwitu dyktatur? To jest oczywiście oddzielne pytanie, nie takie proste. Można podawać wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Ja nie chciałbym się na tym koncentrować, bo wydaje mi się, że to dla dzisiejszego tematu nie jest najważniejsze, ale powiedziałbym no, o tym, że po pierwsze wiele tych międzywojennych systemów politycznych, zanim ustanowiono w jakimś kraju dyktaturę, zanim doszło do przewrotu, była po prostu słaba. One były słabe wewnętrznie, co wynikało z tego, że po prostu często były to państwa, które dopiero się narodziły. Jak na pewno państwo wiecie, po I wojnie światowej doszło do powstania wielu nowych państw. Polska była jednym przecież tylko z przypadków. No i te systemy były jeszcze stosunkowo słabe i na dodatek ta słabość wiązała się z takim zjawiskiem, które politolodzy i historycy nazwali drugą falą demokratyzacji. To znaczy po I wojnie światowej doszło do bardzo wyraźnego, bardzo ważnej liberalizacji czy też demokratyzacji warunków politycznych. Takim miernikiem, który jest niedoskonały, ale daje pewne wyobrażenie o przemianach, jakie nastąpiły, może być fakt, że w 1900 roku w Europie były tylko dwie republiki parlamentarne. To była Francja oraz Szwajcaria. Ta Szwajcaria jest, jak wiemy, na dodatek szczególnym przypadkiem. A w roku 1925, zaledwie po ćwierćwieczu, było ich 15. No więc to pokazywało, że upadło wiele monarchii, doszło do bardzo gwałtownych przemian politycznych i społecznych i dyktatury były, można powiedzieć, w jakimś stopniu, może w dużym stopniu nawet, reakcją wsteczną w stosunku do tych procesów demokratyzacyjnych. No, że po prostu istniały siły polityczne, ale też również istniały całe grupy w społeczeństwach, które no, nie czuły się zadowolone z tego nowego stanu rzeczy, z tej demokratyzacji, bądź wręcz czuły się tymi procesami zagrożone i w związku z tym udzielały poparcia tym siłom, które dążyły do restauracji starego porządku albo do zaprowadzenia rządów dyktatorskich, bo na przykład uważały, że te rządy dyktatorskie są sprawniejsze niż rządy parlamentarne, rządy, w których proces podejmowania decyzji trwa długo, no jest często obarczony różnymi zgniłymi kompromisami, a na dodatek nie ma gwarancji, że rząd, który podejmie jakąś decyzję za 3 dni nie upadnie, bo straci poparcie w parlamencie. No i jak na pewno państwo wiecie, Polska była właśnie jednym z takich państw, w których, które po pierwsze powstały na nowo po zakończeniu I wojny światowej, po drugie system demokratyczny, który został w Polsce ustanowiony, no nie był w pełni sprawny, to znaczy on oczywiście działał do 1926 roku, powoływano i odwoływano rządy, ale był niestabilny. Rządy się często zmieniały, zarzucano polskiemu systemowi, że jest sejmokracją, to znaczy, że w parlamencie trwają niekończące się debaty, parlament może wszystko, władza wykonawcza, czyli władza prezydenta oraz premiera jest słaba, no i że taki kraj nie jest w stanie się w ogóle obronić przed zagrożeniami zewnętrznymi, ani przed wyzwaniami wewnątrzpolitycznymi. Co ciekawe, kiedy spojrzymy na Polskę właśnie na tle tych innych krajów, no to okazuje się, że tak, no oczywiście ona nie była dyktaturą królewską, bo w Polsce nie było króla, tylko Polska była republiką parlamentarną. Myślę tutaj o sytuacji po 26 roku. Chociaż Piłsudskiego niektórzy podejrzewali o zamiar założenia sobie na głowę korony, oczywiście on nigdy do tego nie dążył i no nie można tutaj mówić o jakichkolwiek monarchicznych aspektach tej dyktatury. Po drugie, nie była dyktaturą prezydialną, ponieważ Piłsudski nie sprawował żadnego urzędu w chwili, kiedy dokonał zamachu stanu i również później, kiedy już był dyktatorem, to raczej unikał tych głównych urzędów. Znaczy nie pozwolił się wybrać prezydentem na przykład, chociaż parlament przegłosował jego kandydaturę. Wkrótce po zamachu Piłsudski tego wyboru nie przyjął. Rządził co najwyżej ze stanowiska premiera i ministra spraw wojskowych, czyli no moglibyśmy powiedzieć w ówczesnych realiach z drugiego, z tylnego siedzenia. Raczej nie sprawował tych najważniejszych urzędów w państwie. No i wreszcie nie jest tak zupełnie oczywiste, czy ta polska dyktatura po 26 roku była dyktaturą wojskową, dlatego że Piłsudski w gruncie rzeczy nie był wojskowym, to znaczy został żołnierzem w wieku 47 lat, wcześniej był rewolucjonistą, nie przeszedł nigdy takiej, można powiedzieć, socjalizacji typowej dla korpusu oficerskiego i zachował do końca życia wiele takich nawyków rewolucjonisty, jak chociażby obsesję tajności. Nie reprezentował też armii, dlatego że z tej armii właściwie no, został wypchnięty, czy też zrezygnował z pełnienia niektórych stanowisk, bo one kłóciły się z jego ambicjami. Na dodatek, chociaż Piłsudski miał niewątpliwe zasługi wojskowe, ponieważ był naczelnym dowódcą w 20 roku, to trudno jest traktować jego postać w ogóle jako postać no, tego samego, powiedzmy, rodzaju, co właśnie generał Franco w Hiszpanii, czy nie wiem, Mustafa Kemal w Turcji, później nazywany Atatürkiem. To po prostu Piłsudski nie był, on by się pewnie za to na mnie bardzo obraził, gdyby usłyszał to, ale nie był w pełnym tego słowa profesjonalnym wojskowym. Był raczej rewolucjonistą, który został wojskowy. Piłsudski zdobył władzę, jak państwo wiecie, w trakcie przewrotu, który był tak naprawdę krótką wojną domową. Trwał kilkadziesiąt godzin, ale poległo w nim trochę mniej niż 400 osób. Ten przewrót mógł potrwać dłużej, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, ponieważ Piłsudczycy cieszyli się poparciem tylko części sił zbrojnych, podczas gdy ich przeciwnicy dysponowali poparciem garnizonów z zachodniej części Polski, przede wszystkim z poznańskiego. Żołnierze z tych garnizonów przybyli do Warszawy, zostali powstrzymani przez kolejarzy, którzy ich nie dopuścili do miasta, ale gdyby władze konstytucyjne, prezydent, premier wykazali się większą determinacją, to wybuchłaby w Polsce wojna domowa z no, zupełnie trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Oni się na to nie zdecydowali w no, takiej godnej podziwu, w godnym podziwu poczuciu odpowiedzialności za stan państwa, ponieważ zdawali sobie sprawę, że wybuch takiej pełnoskalowej wojny domowej w Polsce byłby zachętą dla sąsiadów, aby Polskę po prostu zniszczyć albo przynajmniej okroić terytorialnie. To jedno. Druga ważna sprawa związana z tym zamachem jest taka, że Piłsudski najprawdopodobniej nie planował rozpoczęcia walki zbrojnej. Piłsudski dążył, wszystko na to wskazuje, jedynie do takiego pokazu siły. Chciał wyprowadzić wiernych sobie żołnierzy, aby zmusić polityków do tego, aby powołali taki rząd, jakiego on sobie życzył, i w tym rządzie on chciał zająć miejsce ministra spraw wojskowych. Ale to tak naprawdę ma znaczenie, no jakoś tam oczywiście i polityczne, i symboliczne, ale nie prawne. To znaczy w momencie, kiedy Piłsudski zdecydował się na pokaz siły, na wyprowadzenie żołnierzy na ulicę, już w tym momencie złamał konstytucję. No bo oczywiście żaden generał, marszałek, nawet postać bardzo zasłużona, nie ma prawa wybierać w państwie, nie ma prawa wywierać w państwie demokratycznym nacisku na konstytucyjne władze przez takie manifestacje, prawda, że wyprowadzi żołnierzy no i na ulicę i pokaże, za kim stoi siła. Więc no nawet jeżeli jakoś można go rozgrzeszyć z takiego, znaczy z rozlewu krwi bratniej, jak to zresztą wtedy mówiono, który pewnie nie był intencjonalny, no o tyle oczywiście marszałka obciąża polityczna i prawna odpowiedzialność za przewrót. Dlaczego Piłsudski dokonał przewrotu? No, w takim największym skrócie można powiedzieć, że był sfrustrowanym bohaterem. Znaczy, był człowiekiem o niekwestionowanych zasługach dla państwa polskiego. Od jesieni 1918 roku aż do roku 21 był, no właściwie był dyktatorem. Był naczelnikiem państwa o ogromnych kompetencjach. Jego działania cieszyły się wtedy wsparciem parlamentu, mniej lub bardziej. I Piłsudski tę władzę złożył, czyli zachował się jak tacy dyktatorzy w czasach starożytnego Rzymu, którym powierzano pewne misje, a oni wykonywali te misje, potem swoje nadzwyczajne uprawnienia oddawali. Piłsudski położył ogromne zasługi dla zwycięstwa nad bolszewikami w 1920-21 roku, chociaż jego przeciwnicy oskarżali go o to, że najpierw doprowadził do bardzo niekorzystnej sytuacji, a potem do końca no, korzystał z wiedzy innych oficerów, a następnie przywłaszczył sobie całe zwycięstwo. Mnie się wydaje, że to jest trochę wobec niego niesprawiedliwe, to znaczy Piłsudski na pewno nie był jedynym autorem tego zwycięstwa, na pewno do tego zwycięstwa nie doszłoby bez poświęcenia milionów Polaków, ale gdyby przegrał, to niewątpliwie to on ponosiłby całą odpowiedzialność za klęskę, więc również nie ma powodów, żeby odmawiać mu tej chwały, którą przyniosło mu zwycięstwo. No ale ponieważ miał przeciwników politycznych, którym się nie podobały jego ambicje, a te ambicje były ogromne, to oni zadbali o tym, żeby w nowej konstytucji, która została przyjęta w marcu 21 roku, tak przykroić prerogatywy prezydenta, aby Piłsudski, kiedy zostanie tym prezydentem, za dużo nie mógł. No i Piłsudski oczywiście nie był zadowolony, w związku z czym nie został prezydentem. Odmówił objęcia tego najwyższego urzędu w państwie. Prezydentem został, jak państwo na pewno wiecie, jego współpracownik, zwolennik Gabriel Narutowicz, który został niedługo po wyborze w grudniu 22 roku zamordowany. I zamachowiec Eligiusz Niewiadomski, zwolennik nacjonalistycznej prawicy, powiedział, że chciał zabić Piłsudskiego, ale Piłsudskiego zabić nie mógł, więc zabił Narutowicza. No i wiele wskazuje na to, że dla Piłsudskiego to był taki moment, od którego on zaczął się zdecydowanie dystansować wobec demokracji parlamentarnej i zaczęła się jego droga, która go doprowadziła ostatecznie do zamachu stanu. Ten okres jego życia wiązany jest z Sulejówkiem, jego podwarszawską rezydencją, gdzie on się udał na takie dobrowolne wygnanie i gdzie no, myślał o tym, jak powrócić do głównego życia politycznego, utwierdzany w tym przekonaniu przez swoich zwolenników, których zachował i w wojsku, i w polityce, i którzy no, bardzo mu kibicowali, bo chcieli wraz z nim powrotu do władzy. To ostatecznie dopiero się urzeczywistniło w maju 26 roku i właśnie ci ludzie wraz z nim stworzyli system, który no, nazwano później sanacją, o genezie którego słowa za chwileczkę powiem. Ta grupa, czy w ogóle ta dyktatura pomajowa była bardzo specyficzna na tle tych wszystkich innych systemów, które istniały wcześniej i później w okresie międzywojennym w Europie. To znaczy wszystkie te systemy zawsze, znaczy każdy z nich był jakoś specyficzny, ale Polska była jeszcze, można powiedzieć, takim osobnym przypadkiem na ich tle. Po pierwsze, nie doszło pod rządami Piłsudczyków do likwidacji parlamentu. Co się działo, co się wydarzyło w wielu państwach autorytarnych, na przykład w państwach bałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii. Nie zawieszono obowiązywania konstytucji, jak chociażby w Hiszpanii pod rządami generała Primo de Rivera. Ta konstytucja została tylko znowelizowana jeszcze w 26 roku, parę tygodni po zamachu. Zwiększono uprawnienia władzy wykonawczej, co było poprawką zdroworozsądkową, to znaczy to można powiedzieć, że niezależnie od tych okoliczności już pozamachowych, to była zmiana, która wyszła na pewno polskiemu systemowi politycznemu na dobre. Dalej Piłsudski, chociaż no, był bardzo skłócony z przynajmniej niektórymi partiami politycznymi, nie zdelegalizował żadnej z tych partii. Wszystkie, oprócz komunistów, którzy zresztą nie mogli działać legalnie już wcześniej, działały i pozostały aktywne aż do 1939 roku, chociaż były też poddawane różnym represjom, o czym za chwilkę powiem. No i wreszcie z tym, że działały partie polityczne, była związana też względnie duży zakres wolności słowa. Mianowicie no, nie została zlikwidowana wolna prasa. Piłsudczycy stosowali wprawdzie cenzurę, ale tę cenzurę stosowano również w państwach demokratycznych ówczesnej epoki. No i dzięki temu mogli być krytykowani w prasie, no nie wiem, endeckiej czy socjalistycznej, co również nie było bardzo typowe dla większości dyktatur. Bardzo taką charakterystyczną cechą dyktatury Piłsudczyków była również jej stosunkowo niska opresyjność. To znaczy był to reżim, który można powiedzieć, że w dużej mierze starał się ograniczać przemoc w stosunku do przeciwników politycznych. To nie oznacza, że do tej przemocy nie dochodziło. Właściwie tylko taki jeden przypadek jest znany, kiedy Piłsudczycy posunęli się prawdopodobnie, bo tego też na 100% nie wiemy, do fizycznej eliminacji swojego przeciwnika politycznego. To był generał Włodzimierz Zagórski, aresztowany wraz z czterema innymi generałami wkrótce po zamachu, oskarżony o korupcję bez podstaw, ponieważ przetrzymywano go i jego i tych czterech generałów w więzieniu wojskowym przez rok, ale niczego im nie udowodniono, nawet nie próbowano udowodnić, po czym ich zwolniono po protestach społecznych, a Zagórski miał się zameldować u Piłsudskiego po zwolnieniu z więzienia i potem wszelki słuch po nim zaginął. I no, ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona przez historyków, ale ponieważ wydaje się mało prawdopodobne, że rozpłynął się w powietrzu, więc no, wiele wskazuje na to, że został zamordowany, niekoniecznie na bezpośredni rozkaz Piłsudskiego. Być może zrobili to z nadgorliwości współpracownicy marszałka, tego nie wiemy, ale powiedzmy, że moralna i polityczna odpowiedzialność w jego przypadku obciąża ten obóz rządzący. To jest jedyny przypadek, kiedy możemy powiedzieć o takim no, morderstwie politycznym par excellence. Poza oczywiście tą eliminacją przeciwników możemy też jeszcze brać pod uwagę ich fizyczne zastraszanie. I tutaj no już bilans rządów piłsudczyków wypadał gorzej. Mianowicie dość często, no co najmniej da się wskazać kilka przypadków, dochodziło do pobić różnych osób, które zadarły w ten lub inny sposób z piłsudskim albo z piłsudczykami przez nieznanych sprawców. Takie represje, bo chyba tak to można nazwać, spotkały między innymi endeckiego publicystę Adolfa Nowaczyńskiego, znanego jednego ze znanych pisarzy, również kilku polityków. Przy czym znowu tutaj ewidentnie no, ten reżim jakoś się jednak ograniczał, bo żaden z przeciwników politycznych nie został zabity, nie został pobity na śmierć. Na przestrzeni czasu, to znaczy wraz z narastającymi problemami w zarządzaniu państwem, piłsudczycy się, podobnie jak większość dyktatur, brutalizowali, to znaczy od 30 roku widzimy, że oni sobie już ewidentnie, czy nawet od 29 roku nie radzą z rozwiązywaniem problemów politycznych przez pohukiwanie, obrażanie przeciwników politycznych i w związku z tym możemy mówić o takiej cezurze, która przypada na rok 30, kiedy reżim sanacyjny decyduje się zastosować represje policyjne wobec swoich przeciwników na skalę zdecydowanie większą. To jest związane z rozwiązaniem parlamentu i wcześniejszym rozwiązaniem parlamentu, nowymi wyborami. Przed tymi wyborami w nocy z 9 na 10 września 30 roku na rozkaz Piłsudskiego, tutaj już nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że on osobiście sprawdzał listy osób, które miały zostać aresztowane. Uwięziony został szereg przeciwników politycznych piłsudczyków i te osoby, wśród nich na przykład były premier Wincenty Witos, zostały uwięzione w twierdzy w Brześciu nad Bugiem, gdzie obchodzono się z nimi brutalnie, znaczy już po drodze niektórych tych polityków pobito ciężko, później zmuszano ich do różnych upokarzających prac, trzymano w poniżających warunkach i tak dalej. No i to niewątpliwie wyznacza początek nowej epoki w rządach Piłsudskiego, kiedy te represje stają się bardziej widoczne, bardziej dotkliwe wobec opozycji, ale one znowu nie przekraczają granicy no, fizycznej eliminacji przeciwników. Kolejny taki przykład tej brutalizacji to są represje w stosunku do ludności ukraińskiej w tym samym roku, kiedy po wystąpieniach ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej Piłsudski wydaje rozkaz pacyfikacji wiosek ukraińskich. One odbywały się na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, to znaczy, że wojsko i policja przeszukiwały wioski, czasem kwaterowano w tych wioskach całe oddziały wojskowe. Żołnierze dopuszczali się pobić ludzi, których podejrzewali o współpracę z ukraińskimi nacjonalistami, a często pobić osób zupełnie niewinnych. To wywołało zupełnie no, fatalną dla Polski falę reakcji na arenie międzynarodowej, ale Piłsudski uznał, że utrzymanie autorytetu państwa i utrzymanie kontroli takiej pewnej nad tymi terenami jest rzeczą wartą świeczki. No i wreszcie kolejna cezura, rok 34, kiedy w odpowiedzi na zamach na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, przepraszam, dokonany przez ukraińskich nacjonalistów, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziano, podejrzewano polską radykalną prawicę. Władze sanacyjne zdecydowały się utworzyć w Berezie Kartuskiej obóz odosobnienia, no, czyli de facto obóz koncentracyjny, takie miejsce, do którego kierowano przeciwników politycznych bez wyroku sądowego. To jest bardzo ważne, bo więzienia oczywiście istniały w każdym państwie i będą istniały zawsze. I osoby, które są oskarżone o działalność terrorystyczną w demokratycznym państwie, też mogą zostać przecież aresztowane. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym obozie zamykano ludzi bez wyroku, to znaczy na mocy decyzji wojewody można tam było skierować właściwie każdego, kto w ten czy inny sposób podpadł władzom. Najwięcej osadzonych później stanowili ukraińscy nacjonaliści oraz komuniści, ale o tym, jak ten system funkcjonował, najlepiej świadczy fakt, że na krótko przed wybuchem II wojny światowej do Berezy skierowano znanego publicystę, zresztą zwolennika Piłsudskiego, Stanisława Cata Mackiewicza, za to, że skrytykował przygotowanie Polski do wojny, której wszyscy się spodziewali. Władze, żeby po prostu zamknąć mu usta, zamknęły go w Berezie. Więc widzimy, że system rządów po 26 roku się radykalizował i stawał się coraz bardziej brutalny, no ale nie dochodziło do masowych represji, krwawych represji wobec przeciwników politycznych, w których byłyby ofiary śmiertelne liczyły się w dziesiątki czy w setki, z jednym wyjątkiem, to znaczy z wyjątkiem pacyfikacji protestów chłopskich, kiedy policja używała broni do rozpędzania tych protestów. W 1937 roku latem podczas jednego z takich protestów policja zastrzeliła 44 osoby. No to tak na dzisiejsze standardy to są w ogóle liczby szokujące. Wówczas też szokowały, chociaż mniej, bo i w państwach demokratycznych zdarzało się, że policje strzelały do strajkujących robotników czy chłopów. Więc można powiedzieć, że na tle z innych autorytaryzmów rządy Piłsudczyków nie wyróżniały się szczególną opresyjnością. To, co zbliżało sanację do innych systemów autorytarnych i totalitarnych, to był natomiast kult jednostki. Kult Piłsudskiego, który był wszechobecny, to znaczy nazywano jego imieniem ulice, stawiano mu pomniki, malowano obrazy, był na monetach, jego wizerunek był na monetach. Od 1938 roku jego imię było chronione ustawą i można było pójść na 5 lat do więzienia za obrazę imienia Piłsudskiego. Ale te działania były stosunkowo nienowoczesne. To znaczy w przeciwieństwie do państw takich jak nazistowskie Niemcy czy Włochy Mussoliniego, Piłsudski nie uciekał się do jakichś szczególnie wyrafinowanych trików socjotechnicznych. Jego zwolennicy tego nie robili. On opierał się na swojej własnej charyzmie, która niewątpliwie była ogromna, bo był bardzo charyzmatycznym przywódcą i więcej nie oczekiwał. Praktycznie nie stosował nawet nowoczesnych środków masowego przekazu, sporadycznie wypowiadał się przez radio. Innym takim polem, na które warto spojrzeć porównując rządy pomajowe z innymi systemami niedemokratycznymi, to są kwestie programu, ideologii i inżynierii społecznej. Otóż Piłsudski wszedł do władzy, jego zwolennicy sprawowali władzę pod hasłem sanacji, czyli uzdrowienia stosunków politycznych w państwie, walki z korupcją, likwidacji złodziejstwa czy sejmokradztwa, jak to wtedy mówiono, ale to był program bardzo enigmatyczny, pozbawiony jakichkolwiek konkretów i później właściwie, kiedy Piłsudczycy przejęli władzę, okazało się, że zupełnie go nie realizują. To znaczy, że właściwie nie udało im się pociągnąć nikogo do odpowiedzialności za te rzekome nadużycia. Natomiast, i to był wielki problem wizerunkowy tej dyktatury pomajowej, bardzo szybko okazało się, że sami Piłsudczycy wcale nie są tacy święci, za jakich chcieliby uchodzić. No, taką szczególnie głośną sprawą była, ona się ciągnęła od 28 roku, ale miała kulminację w roku 29, sprawa ministra Gabriela Czechowicza, który na bezpośredni rozkaz Piłsudskiego wydał 8 milionów złotych na kampanię wyborczą partii rządzącej, BBWR, o której za chwileczkę powiem, czym złamał prawo. Został postawiony przez Sejm przed Trybunałem Stanu, no ale nie skazano go, dlatego że przed tym Trybunałem Stanu zjawił się Piłsudski, powiedział, że to on wydał taki rozkaz i że w takim razie Trybunał musi sądzić jego, na co oczywiście Trybunał się nie zdecydował i sprawa rozeszła się po kościach. Ale rozeszła się po kościach od strony prawnej, natomiast wizerunkowo wyrządziła Piłsudczykom ogromne szkody, no bo pokazała, że ludzie, którzy mówili o odnowie moralnej, o tym, żeby nie rozkradać pieniędzy państwowych, sami do tej kasy państwowej sięgają i finansują z niej swoje cele polityczne. Później oczywiście do tego doszły bardzo liczne afery albo pogłoski o aferach i to hasło sanacji stało się w pewnym momencie no już raczej prześmiewcze niż oddawało jakąś prawdziwą intencję. Natomiast co trzeba Piłsudczykom oddać, to, że oni właściwie nie posługiwali się ani hasłami lewicowymi, ani prawicowymi. Znaczy Piłsudski nakazał, żeby się dystansować i od lewicy, i od prawicy. Nie odwoływali się do religii katolickiej. No, Piłsudski wręcz z kościołem katolickim miał na bakier. Nie odwoływali się również do nacjonalizmu, co bardzo było wyjątkowe na tle innych reżimów prawicowych, no, czy powiedzmy nierewolucyjnych. Raczej mniejszości narodowe, może z wyjątkiem Ukraińców, traktowały rządy Piłsudskiego życzliwie, to znaczy uważały, że Piłsudski rozpoczął jednak no, inną epokę w stosunkach z mniejszościami narodowymi, no bo nie jest właśnie polskim nacjonalistą. Powiedziałem Państwu, że Gabriel Czechowicz, minister, wydał pieniądze na partię rządzącą, która nazywała się Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem, w skrócie BBWR. Ta partia istniała od 27 roku, w 28 roku wzięła udział w wyborach, zdobywając całkiem sporą liczbę głosów, mniej więcej 25%. Nie bez różnych machinacji nad urną, ale no jednak w wyborach, które nie były od góry do dołu sfałszowane. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że była to partia, bo Piłsudski i Piłsudczycy od partyjniactwa się bardzo odżegnywali, bardzo krytykowali partie polityczne, ale jak się okazało, jak przyszło co do czego, to musieli założyć własną partię, bo inaczej było im trudno w parlamencie znaleźć poparcie. Nie była to jednak monopartia, czyli jedyna partia, jaka istnieje na scenie politycznej, tak jak miało to miejsce w Związku Radzieckim, faszystowskich Włoszech czy w hitlerowskich Niemczech. I nie tylko tam. W bardzo wielu dyktaturach istniały systemy, czy bardzo wiele dyktatur było systemami monopartyjnymi, takimi, w których żadne inne ugrupowania nie mogły konkurować z partią rządzącą. Otóż to Polska takim przypadkiem nie była. Tak samo jak w tej partii rządzącej w BBWR-ze nie obowiązywał Führerprinzip, czyli zasada wodzowska. Decyzje no, podejmowano, oczywiście Piłsudski miał zawsze rację i do niego zawsze należało ostatnie słowo, ale on się nie tak często znowu mieszał w bieżące sprawy. Decyzje podejmowano na zasadach kolegialnych. I nie była ściśle hierarchiczną strukturą, co też odróżniało ją od partii bolszewickiej czy narodowo-socjalistycznej. Reżim Piłsudczyków nie miał też takich ambicji, aby, to już Państwu o tym wspominałem na początku, aby przekształcać rzeczywistość społeczną. To znaczy nie miał ambicji, żeby stworzyć nowego człowieka, tak jak no, Związek Radziecki i bolszewicy chcieli tego nowego komunistycznego człowieka, prawda, albo Hitler chciał, żeby Niemcy przekształcili się w nadludzi. No takich ambicji Piłsudski i Piłsudczycy zupełnie nie mieli. Nie mieli też ambicji, aby mobilizować na wielką skalę społeczeństwo, aby organizować jakieś masowe akcje poparcia, manifestacje. Właściwie w tej dziedzinie ten reżim się realizował, organizując defilady. Defilady były, no można powiedzieć, stałym elementem pejzażu II Rzeczpospolitej pod rządami Piłsudczyków, ale to też były defilady, które się nie mogły równać z pokazami siły w nazistowskich Niemczech czy w Związku Radzieckim. Więc to był taki system, można powiedzieć, autorytarny, ale specyficzny i taki przetrwał aż do śmierci Piłsudskiego 12 maja 1935 roku, która zmieniła bardzo wiele. Dlatego, że wraz ze śmiercią Piłsudskiego jego obóz stracił najważniejsze, właściwie chyba można powiedzieć, jedyne źródło legitymacji. Bo właściwie Piłsudczycy rządzili przede wszystkim odwołując się do geniuszu swojego wodza i do szacunku, jakim on się cieszył w społeczeństwie. Również, jak sądzę, wśród wielu przeciwników, co było widać bardzo wyraźnie po śmierci marszałka, kiedy no jednak hołd oddali mu nie tylko jego zwolennicy, ale również no duża część reszty sceny politycznej. Ale kiedy marszałka zabrakło, no to okazało się, że ci jego zwolennicy są po pierwsze wewnętrznie skłóceni. Tam występuje cały szereg różnych koterii. Po drugie, że brak jest wśród nich osobistości, która miałaby odpowiedni format, aby stanąć na czele w sposób niekwestionowany, bo Piłsudski, no i to też było jego poniekąd winą, że nie wyhodował, jeśli tak można powiedzieć, swojego następcy, nie pozwolił żadnemu ze swoich współpracowników wyrosnąć na tyle wysoko, aby mógł on go zastąpić. W związku z tym, kiedy zabrakło Piłsudskiego, jego obóz się podzielił i doszło do takiego no, nieformalnego porozumienia pomiędzy poszczególnymi jego członkami, na mocy którego na najwyższym stanowisku w państwie pozostał prezydent Mościcki, przedtem przez Piłsudskiego nieprzewidywany na długotrwałe pełnienie tej funkcji. Piłsudski zakładał, że no, Mościcki będzie musiał ustąpić. Funkcje wojskowe przejął Edward Rydz-Śmigły, generał wówczas później awansowany na marszałka, który z czasem zaczął odgrywać coraz ważniejszą rolę i był przygotowywany do tego, aby w 1940 roku objąć urząd prezydenta. Natomiast ministrem spraw zagranicznych został inny bliski współpracownik Piłsudskiego, pułkownik Józef Beck, który z kolei zapewnił sobie pełną autonomię w zarządzaniu tym resortem. Właściwie wyjął ten resort spod kontroli rządu. Na czele rządu później stanął generał Felicjan Sławoj Składkowski, były minister spraw wewnętrznych, też Piłsudczyk, człowiek, no, można powiedzieć, bardzo bliski Piłsudskiemu, ale no, zupełnie niesamodzielny politycznie, więc on był raczej postacią, raczej wykonawcą polityki tych pozostałych graczy, a nie osobnym graczem. I w tym nowym układzie cały czas oczywiście brakowało tego źródła legitymizacji, tego źródła władzy. Oczywiście rządzący robili wszystko, aby utrzymać pamięć o Piłsudskim. To znaczy Piłsudski był cały czas otoczony kultem jako zmarły wódz, ale jednak cały czas obecny. Były jego portrety w urzędach państwowych, jego ulice, wznoszono mu cały czas pomniki, ale żeby wypełnić lukę, jaka powstała po jego śmierci, rządzący zaczęli się coraz wyraźniej przesuwać na prawo. Zaczęli odwoływać się do haseł nacjonalistycznych, sądząc, że w ten sposób wzmocnią reżim, że zapewnią mu trwalsze poparcie. I to się wiązało z likwidacją BBWR-u, z rozwiązaniem BBWR-u i powołaniem przez marszałka Rydza-Śmigłego obozu Zjednoczenia Narodowego, popularnie nazywanego OZON-em, takiej, no można powiedzieć, nowej formacji piłsudczykowskiej, znacznie silniej odwołującej się do haseł nacjonalistycznych, do haseł takich, można powiedzieć, nawet totalistycznych, który to OZON miał być właśnie platformą poparcia dla Rydza-Śmigłego i dla tej nowej odsłony dyktatury. Jak wiemy, z tego no, niewiele wyszło, to znaczy konsolidację władzy piłsudczyków po jego śmierci no, zapewniło nie tyle powołanie OZON-u, ile narastające zagrożenie zewnętrzne, które spowodowało, że Polacy zaczęli się jednoczyć wokół rządzących. Dzisiaj nazywamy to efektem flagi, prawda? Czy w momencie zagrożenia zewnętrznego społeczeństwa skupiają się wokół rządzących, no, bo to jest, można powiedzieć, najrozsądniejsza strategia przetrwania. I takie zjawisko też obserwujemy w drugiej połowie lat 30. w Polsce, kiedy te spory polityczne powoli cichną i kiedy piłsudczycy mogą liczyć na wsparcie ze strony społeczeństwa obawiającego się zagrożenia niemieckiego, zagrożenia również ze strony Związku Radzieckiego. I paradoksalnie w przededniu II wojny światowej ten reżim autorytarny, przecież już pozbawiony tego wodza, cieszył się dość, jak się wydaje, silnym poparciem, ale poparciem poniekąd na kredyt, poparciem, którego udzielono mu po to, aby stawił czoła Niemcom, coraz wyraźniej zagrażającym Polsce. Jak wiemy, zakończyło się to tragicznie, to znaczy ten sanacyjny reżim, w którym pokładano wielkie nadzieje, również dlatego, że był taki zmilitaryzowany, że stworzył go wielki wódz, że później wokół tego wodza byli pułkownicy i generałowie, że ten reżim powoływał się cały czas na dobro państwa i mówił, że to państwo chce wzmocnić, no to państwo, jak wiemy, rozpadło się jak domek z kart pod niemieckimi uderzeniami i to może nie byłoby samo w sobie tak dezawuujące dla piłsudczyków, gdyby nie to, że popełnili oni również bardzo wiele błędów militarnych. Te błędy obciążały zwłaszcza naczelnego wodza, marszałka Rydza-Śmigłego, ale również błędów wizerunkowych. Jednym z takich błędów wizerunkowych ze strony Rydza-Śmigłego było niewątpliwie opuszczenie terytorium Polski po 17 września 1939 roku, które, no, można powiedzieć, racjonalnie rzecz biorąc było słuszne, ponieważ on nie dopuścił w ten sposób do tego, aby nie został wzięty do niewoli przez Sowietów. Gdyby został wzięty do niewoli, to nie wiadomo, co by się tam z nim dalej działo. I to nie chodzi o to, że mogli go zamordować, tylko że mogli go zmusić do wydawania różnego rodzaju oświadczeń. Więc można powiedzieć, że on postąpił racjonalnie, ale z punktu widzenia etosu wojskowego opuścił swoich walczących żołnierzy, no i można powiedzieć, że tym doszczętnie skompromitował rządy sanacji. I później bardzo długo ten fakt ciążył na obrazie rządów sanacyjnych. One przez całą II wojnę światową no, nie były popularne. Później też komuniści odwoływali się do różnych takich antysanacyjnych odruchów i emocji i dopiero stopniowo no, wraz z długim trwaniem dyktatury komunistycznej w Polsce, kiedy zwłaszcza urodziło się nowe pokolenie, ludzie zaczęli tęsknić za drugą Rzeczpospolitą, doszło do jakiegoś takiego, można powiedzieć, no do jakiejś rehabilitacji tych rządów sanacyjnych. Ja mam wrażenie, że ona trwa do dzisiaj, że my do dzisiaj te rządy sanacyjne raczej rozgrzeszamy z ich różnych win i błędów. Uważamy, że no, mimo wszystko Piłsudski miał jakieś racje, doprowadzając do zamachu stanu. Rzadziej bierzemy pod uwagę to, że w ten sposób zadał jednak bardzo poważny cios polskiej demokracji, że no, przede wszystkim na 13 lat zlikwidował demokrację parlamentarną w tym pełnym tego słowa znaczeniu, ale że to za nami jakoś się ciągnie i ciągnęło później, również po 89 roku, kiedy powracały różne takie pomysły. Pewnie Państwo pamiętacie, że po 89 roku też mieliśmy BBWR, tylko za czasów Lecha Wałęsy, tylko oznaczał on bezpartyjny, ten skrót bezpartyjny blok wspierania reform. No i na szczęście nie doszło wtedy do obalenia demokracji parlamentarnej, to już zupełnie inna historia. Dziękuję Państwu za uwagę.
Czy pan profesor mógłby przybliżyć kontekst śmierci generała Rozwadowskiego?
Jeśli chodzi o generała Rozwadowskiego, to mnie się wydaje, że to, iż mówiono o jego zabójstwie przez Piłsudczyków, było jednak czarną legendą, że tam dodano w jego pokoju arszeniku do farb, czy że specjalnie nakarmiono go, no już nie pamiętam jaką potrawą, ale z końskim włosiem i on dostał perforacji jelit. Wydaje mi się, że to jest czarna legenda. Natomiast no, Rozwadowski był osobą chorą, zanim jeszcze doszło do zamachu majowego i niewątpliwie stres, który przeżył i sposób, w jaki się z nim obchodzono, nie pomógł jego zdrowiu, więc no jak w jakiś sposób pewnie Piłsudczyków obciążała taka moralna odpowiedzialność za stan jego zdrowia, ale myślę, że go nie zamordowali.
Ale podobno nie zezwolono zrobić sekcji zwłok. No, jak to faktycznie było?
Nie wiem, prawdę mówiąc. Tego dokładnie przypadku nie znam. Jeśli nie zrobiono sekcji zwłok, to też nie wiem, czy to było zaniedbaniem, czy nie. No, wystarczy przypomnieć, że sam Piłsudski, chociaż był no, w centrum władzy, był pod fatalną opieką lekarską. To znaczy miał w swoim otoczeniu kilku lekarzy, w tym lekarza wojskowego. Sławoj Składkowski był przecież lekarzem. Nie pozwalał się badać, odrzucał przepisywane mu terapię i no są relacje świadków, którzy są przerażeni tym, w jakim on jest stanie. Powiedzmy w koło tam 32-33 roku, mimo że ma właśnie w swoim otoczeniu lekarzy, więc ta medycyna wówczas, no nie, ona nie była na najwyższym poziomie, a i politycy nie zawsze się podporządkowywali konsylium lekarskiemu.
Czy mógłby pan profesor powiedzieć parę słów na temat poruszony częściowo, mianowicie Piłsudski, jego i Piłsudczycy, a Kościół w Polsce?
Bardzo chętnie. To był, można powiedzieć, obóz polityczny, myślę tutaj o Piłsudczykach, który z Kościołem katolickim miał trochę na bakier. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki popierał przede wszystkim narodową demokrację. Większość biskupów, kleru sympatyzowała z narodową demokracją. Piłsudskiego specjalnie nie lubiła. Piłsudski jako rewolucjonista nie budził sympatii, socjalista nie budził sympatii raczej konserwatywnego przecież kleru katolickiego. Na dodatek, no, z punktu widzenia takiej obyczajowości katolickiej to prowadził się nie najlepiej, no, bo wiadomo, kilka kobiet, mieszkał ze swoją partnerką bez ślubu w Belwederze. Na dodatek zarzucano mu, że właśnie z przyczyn matrymonialnych, żeby się związać ze swoją drugą żoną, przeszedł na protestantyzm jeszcze przed I wojną światową i później dokonał ponownej konwersji na katolicyzm w czasach I wojny światowej w okopach w bardzo niejasnych okolicznościach. To znaczy zarzucano mu, że to nie było lege artis. Oczywiście byli świadkowie, którzy mówili, że on naprawdę w chwili zagrożenia śmierci z powrotem powrócił na łono Kościoła katolickiego, ale jego przeciwnicy nie dowierzali mu. Później zresztą dochodziło do różnych konfliktów z hierarchią Kościoła katolickiego i to często chodziło o sprawy drobne, ale też doszły do nich później sprawy poważne. Pierwsza z nich była związana z takim pomysłem Piłsudskiego, aby pochować na Wawelu Słowackiego. I temu się sprzeciwił się arcybiskup krakowski, podejrzewając nie bez racji, że to jest wstęp do tego, żeby później również pochować na Wawelu Piłsudskiego, jak się rzeczywiście stało. Oba te pochówki były kontrowersyjne i wywołały konflikt z Kościołem katolickim. Zresztą później arcybiskup Sapieha, można powiedzieć, wykwaterował na pewien czas Piłsudskiego z krypty Srebrnych Dzwonów do krypty świętego Leonarda, albo na odwrót, nigdy nie pamiętam. No właśnie, żeby pokazać, kto rządzi na Wzgórzu Wawelskim, na co premier Felicjan Sławoj Składkowski zareagował, podając się na pewien czas do dymisji. Później został ponownie premierem, ale żeby zamanifestować, że on się nie zgadza na takie obchodzenie się ze zwłokami marszałka, podał się do dymisji.
XXVI rok to był rok kulminacji. Czy wiadomo, od kiedy trwały przygotowania do tej akcji?
Ja myślę, że to był i to nie był moment kulminacji. To znaczy na pewno Piłsudczycy się przymierzali do przejęcia władzy już wcześniej. Już kiedy doszło do zamachu na Gabriela Narutowicza, podobno bliscy współpracownicy Piłsudskiego sondowali możliwość dokonania przewrotu, żeby wykorzystać to powszechne oburzenie i rozprawić się z politykami, których oskarżali o, zresztą słusznie, o moralną odpowiedzialność za zamach, czyli z przywódcami endecji. Na szczęście do tego nie doszło. Później po raz drugi, kiedy miało miejsce w 23 roku jesienią takie przesilenie polityczne i w Krakowie wojsko otworzyło ogień do robotników. Robotnicy przejęli zresztą część broni, strzelali do żołnierzy. Również wtedy Piłsudczycy próbowali, czy tak sądowali, czy by się nie dało czegoś zrobić. Natomiast oni w 26 roku w dużej mierze improwizowali. To nie był dobrze przygotowany zamach stanu. Takie dobrze przygotowane zamachy stanu zazwyczaj nie, jeśli rzeczywiście wojsko, czy ci spiskowcy mają kontrolę nad wojskiem, nie wywołują takiej sytuacji, że ten przywódca zamachowców na moście musi negocjować z prezydentem. Właściwie Piłsudski Wszystko na to wskazuje, że zupełnie nie przewidział tego, że ktoś mu stawi opór. Znaczy, że zwłaszcza, że prezydent Wojciechowski mu się przeciwstawi. I kiedy to się stało, kiedy się zorientował, że się leje krew i że nie poszło wszystko tak, jak on się spodziewał, on się zupełnie wycofał. Pojechał do Koszar na Pradze i właściwie się wyłączył na kilka kluczowych godzin z całej akcji, prawdopodobnie przeżywając załamanie psychiczne. Na taki komfort nie mogli sobie pozwolić natomiast jego zwolennicy, no bo co by się stało, gdyby zamach się nie udał? No Piłsudskiego by w najgorszym dla niego przypadku osadzono w jakimś areszcie domowym, prawda? Przecież nikt by się nie ośmielił go wtrącić do więzienia, ale jego zwolenników postawiono przed sądem polowym i tam mogły zapaść nawet wyroki śmierci za próbę przewrotu. Oni nie mieli nic do stracenia, więc oni stali się siłą napędową tego zamachu, kiedy marszałek się na tych kilka kluczowych godzin wycofał.
Czy mają jeszcze państwo pytania?
A co my możemy powiedzieć na temat pobytu Piłsudczyków na terenie Ukrainy? Podobno marszałek wysłał te swoje oddziały, nie wiem w jakich to było.
Ale rozumiem, że mówimy o roku 20.
Tak.
Piłsudski był głównodowodzącym Wojska Polskiego w tym czasie i w kwietniu 20 roku podjął ofensywę razem z oddziałami ukraińskimi, które stały po stronie Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli siłami pod dowództwem atamana Semena Petlury w kierunku na Kijów. Wojsko Polskie razem z oddziałami ukraińskimi zdobyło Kijów i to był, można powiedzieć, szczyt popularności Piłsudskiego w społeczeństwie i w wojsku. On był wtedy naprawdę nawet przez swoich przeciwników politycznych fetowany jako naprawdę wielki wódz, który odniósł nieprawdopodobne zwycięstwo. Tyle tylko, że bardzo szybko przeciwko tym polskim oddziałom w Kijowie ruszyła kontrofensywa Armii Czerwonej. Ta kontrofensywa wyszła na tyły polskich jednostek, no i Polacy się musieli wycofywać z Kijowa bardzo szybko, w nieporządku. To się skończyło aż nad Wisłą, prawda, gdzie Piłsudski z kolei zatrzymał ofensywę radziecką, odniósł zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. No a na skutek tego niepowodzenia na Ukrainie całą tę wyprawę kijowską później obwołano awanturą, tak, niepotrzebną awanturą, i tak jak przedtem Piłsudskiego za to wychwalano pod niebiosa, tak później uznano go za winnego źle zaplanowanej operacji, która doprowadziła do w efekcie bolszewików aż pod Warszawę.
Bardzo dziękuję panie profesorze za ciekawy wykład. Chciałbym się dowiedzieć, jaki był stosunek Hitlera do Piłsudskiego?
Hitler Piłsudskiego szanował. To jest oczywiście pewnie stwierdzenie względne, na ile Hitler w ogóle kogokolwiek szanował, ale Hitler uważał Piłsudskiego za wybitnego męża stanu, który pokonał bolszewików, co dla niego było ważne, który nie jest demokratą, co też się liczyło, bo Hitler demokratów nie lubił, jak wiemy, i za polityka samodzielnego, który nie trzyma się kurczowo Francji, uważanej przez Hitlera za głównego przeciwnika w Europie Zachodniej. Z tego względu Hitler był gotów porozumieć się z Piłsudskim i to nastąpiło 30 stycznia 1934 roku, kiedy Polska i Niemcy podpisały deklarację o nieagresji, zapewniającą Polsce oddech po latach takiej właściwie nieustannej konfrontacji politycznej z Republiką Weimarską wcześniej. Bo wcześniej Republika Weimarska uważała Polskę za swojego głównego nieprzyjaciela i dążyła do odzyskania tych terenów, a przynajmniej jakiejś części tych terenów, które Polska odzyskała w 1918 roku. No to Niemcy się z tym nie pogodziły, prawda, chciały odzyskać przynajmniej Górny Śląsk i Korytarz Pomorski. Hitler zdawał się sprawiać wrażenie, że z tego rezygnuje, przynajmniej tak zostało to powiedziane w dokumencie, ale kiedy przyjrzymy się dokładnie temu, co on mówił w czasie negocjacji, no to dzisiaj wiemy, że on już wtedy mówił, że no to zobaczymy za parę lat, prawda, jak to będzie, ale może ułożymy jakoś nasze stosunki inaczej. On się tak naprawdę do końca tych pretensji niemieckich do polskiego Pomorza czy Górnego Śląska nie wyzbył. Ale póki żył Piłsudski, bardzo go szanował. Chyba ostatni przypadek, kiedy Hitlera widziano w kościele katolickim, czy w kościele w ogóle, Hitler był katolikiem, to było na mszy żałobnej za duszę Piłsudskiego po śmierci marszałka, już nie pamiętam, którego maja w Berlinie.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, mało w ogóle wiem o sanacji, o zamachu majowym, więc będą pewnie pytania dosyć podstawowe. Dwa określenia zdarza mi się słyszeć, zamach majowy i przewrót majowy. Czy jakaś głębsza myśl stoi za tymi dwoma określeniami, czy po prostu dwa zwroty i tyle? A drugie pytanie, jaka była reakcja państw sąsiednich i w ogóle większych państw europejskich na zamach majowy? Dziękuję.
Dla mnie te dwa pojęcia, zamach i przewrót, są zupełnymi synonimami, to znaczy w obu przypadkach chodzi o przejęcie władzy siłą, które doprowadza do zmiany politycznej, czyli przewrotu, prawda. Wydaje mi się, że tutaj chyba nie należy się doszukiwać jakichś subtelności interpretacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o zamachy stanu, no to chociażby z tego, co powiedziałem na początku, wynika, że opinia publiczna w Europie no to była już przyzwyczajona do tego, że co chwila pada jakieś państwo demokratyczne. I chyba w ogóle nie uważano tego za dyskwalifikujące. To znaczy, no już... Oczywiście inaczej było w przypadku tych przewrotów rewolucyjnych, takich jak bolszewicki w Rosji, jak bolszewicki na Węgrzech, czy te nieudane republiki radzieckie w Niemczech na początku XX roku. Ale później, no zwłaszcza Mussolini, on był wręcz przez europejskich polityków uważany za antidotum na problemy współczesnego im świata. Bardzo długo cieszył się świetną opinią jako człowiek, który no, tak po prostu z niczego nagle podźwignął Włochy, nadał im jakiś nowy impet, zorganizował na nowo. I podobnie podchodzono na ogół do Piłsudskiego z pewnymi wyjątkami. To znaczy we Francji Piłsudskiego i Piłsudczyków niespecjalnie lubiano. Uważano, że to jest jednak cały czas sojusznik, ale że oni są mniej przewidywalni, mniej jednak nastawieni na współpracę. Bardzo negatywnie odbierano Piłsudczyków w demokratycznej Czechosłowacji. Uważano, że oni są zagrożeniem dla w ogóle demokracji w rejonie i dla Czechosłowacji w szczególności. Wielki strach wywołał zamach majowy na Litwie, ponieważ Litwa uważała objęcie władzy przez Piłsudskiego za zagrożenie egzystencjalne i zresztą ten polski zamach stanu przyczynił się wprost do litewskiego zamachu stanu, ponieważ Smetona doszedł do władzy pod hasłem właśnie usunięcia rządu, który zbytnio sprzyja Polakom i który może doprowadzić do tego, że Litwa zostanie przez Polaków zabrana. Tak bym odpowiedział w telegraficznym skrócie na to pytanie.
Myślę, że wyczerpaliśmy pytania i jak zawsze mówię, lepiej pozostać z niedosytem, ale było to niesłychanie ciekawe i myślę, że zupełnie inne niż takie, powiedziałabym, popularne i trochę propagandowe spojrzenie na zamach stanu i na Piłsudskiego. Ja sobie myślę, że jest jakieś rozgraniczenie, powiedzieć tak, zamach to jest początek, który doprowadził do przewrotu albo nie.
Tak, no i
prawda? I ten akurat doprowadził, ale może być zamach, który do przewrotu nie doprowadza.
Chociaż bywały dwudziestoleci przewroty jeszcze gorsze, to znaczy jeszcze bardziej do góry nogami wszystko wywracały.
Bardzo, bardzo dziękuję i za... I zapraszam 15 czerwca. Zupełnie inny temat, ale od tego jest kawiarnia, żebyśmy rozmawiali sobie o bardzo różnych tematach. Dziękuję.